Naszym telefonicznym gościem jest Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Stowarzyszenie Przeciwdziała Rasizmowi, Ksenofobii i Nietolerancji. Halo, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakaś karetka obok przejeżdża?
Tak, bo jestem w tej chwili w Oświęcimiu, gdzie lada moment rozpocznie się live festiwal. I ma to też chyba związek z tym, o czym będziemy rozmawiać, to znaczy o problemie rasizmu i dyskryminacji także w muzyce, bo ten festiwal, w ramach tego festiwalu tutaj Stowarzyszenie Nigdy Więcej będzie promowało kampanię Muzyka Przeciwko Rasizmowi, czyli będziemy mówili o tym, jak muzyka potrafi ładnie ludzi łączyć, jak potrafi być językiem międzypokoleniowym, ale także międzykulturowym, takim nośnikiem wielokulturowości, który tak naprawdę jest właściwy dla nas wszystkich, tak? No bo muzyka potrafi ludzi pięknie łączyć i potrafi promować też pozytywne wartości.
W ostatnim czasie przez polski internet przyszła fala rasizmu, którą wywołał raper, umieszczając na portalu społecznościowym swoje zdjęcie z czarnoskórą żoną. Natychmiast posypały się obelgi i groźby. Na ile rasizm jest wciąż nierozwiązanym problemem w naszym kraju?
I jest to nadal bardzo poważny problem, problem, który dotyczy nas wszystkich. Ja bym nie nazwał tego, że w ten sposób, że raper wywołał falę. Niestety ten rasizm jest w społeczeństwie, on jest wyczuwalny i ma swoje przejawy w bardzo wielu różnych formach. Na przykład w komentarzach internetowych, ale także na stadionach. Stadiony bardzo często są wylęgarnią takich postaw ksenofobicznych, rasistowskich. Hasła ksenofobiczne można usłyszeć podczas spotkań piłkarskich. Symbolika rasistowska pojawia się także na stadionach. Wspomnieliśmy tutaj o internecie, tak? Internet niestety jest miejscem, gdzie bardzo często mamy do czynienia z promowaniem treści rasistowskich, które raz na jakiś czas one są bardziej wyeksponowane i tak jak w tym przypadku o tym dyskutujemy, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to problem, który może w nie tak wyrazisty sposób, ale tak naprawdę codziennie jest obecny. Przykładem chociażby mogą być aukcje internetowe na platformie Allegro, gdzie nadal można rozprowadzać materiały o charakterze rasistowskim, także wydawnictwa promujące tego typu treści i portal nadal nie reaguje na ten problem, więc osobnym tematem są oczywiście komentarze, czy to na Facebooku, czy w różnych blogach pod artykułami, gdzie nadal my jako internauci nie czujemy tej odpowiedzialności, która na nas spoczywa.
A czy my czujemy się bezkarni?
Troszeczkę tak. Troszeczkę rasiści, którzy wypowiadają tego typu treści w internecie, czują się bezkarni. To znaczy wiedzą, że poprzez wyrażenie jakiejś treści rasistowskiej po takim wyrażeniu nie spotka ich kara. Chociaż w Polsce są instrumenty prawne stworzone dość dobrze, tak, by reagować na problem dyskryminacji i rasizmu, promowania tych treści także w internecie, natomiast to prawo nie działa na co dzień i to jest największy problem.
Jakie mamy instrumenty prawne?
Na przykład kodeks karny zakazuje promowania treści rasistowskich. Artykuł 256, 257 kodeksu karnego, one zabraniają propagowania w przestrzeni publicznej, także w internecie, treści o charakterze rasistowskim. Więc można się powołać na istniejące w Polsce prawo.
A jak wygląda egzekwowanie tego prawa?
Właśnie tu jest największy problem, że egzekwowanie nie wygląda najlepiej i nadal ludzie, którzy właśnie wypowiadają tego typu treści w internecie, czują się bezkarni, ale to nie jest tak, że my jako społeczeństwo możemy w tym momencie zrzucić cały ciężar tej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na, nie wiem, policję czy prokuraturę, które powinny zajmować się przez respektowaniem prawa istniejącego w Polsce. To jest także taka odpowiedzialność każdego z nas, każdej osoby, by po prostu podejmować działania, ilekroć widzimy tego typu treści w internecie.
Właśnie, co my możemy zrobić?
Możemy, jeżeli mówimy o Facebooku, możemy na przykład każdy komentarz zgłosić moderatorom do usunięcia. To samo dotyczy forów dyskusyjnych czy komentarzy pod artykułami. Bardzo często tego typu treści są widoczne w internecie, dlatego że my wychodzimy z założenia, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. To nieprawda. Jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzimy kampanię Racism Delete. Zamykamy strony internetowe o charakterze rasistowskim. Tych stron udaje nam się zamykać bardzo dużo. Przede wszystkim dlatego, przyjęliśmy bardzo prosty schemat. Tak? Po prostu informujemy dostawców usług internetowych o tym, że na ich serwerze znajduje się strona o charakterze rasistowskim. Skąd wiemy o tych stronach? Zgłaszają do nas to ludzie, którzy po prostu internauci, którzy trafili przypadkiem na strony rasistowskie. I tylko i wyłącznie takim działaniem, po prostu motywując prowajderów, dostawców usług internetowych do tego, by działali, by nie byli bierni, by reagowali, nie byliśmy w stanie zamknąć kilkaset stron o charakterze rasistowskim. To dotyczy także Facebooka. Jest możliwość, by zamykać czy to fanpage, profile, czy nawet konta prywatne osób, które propagują treści niezgodne z obowiązującym prawem, które propagują treści pełne nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Tylko do czego zmierzam? Że to jest odpowiedzialność nas wszystkich, by na to reagować. Jeżeli spotykamy się z takim zjawiskiem, z taką wypowiedzią, czy z taką stroną, po prostu musimy reagować, zgłaszać, reagować na rasizm. To nie jest zjawisko, z którym nie możemy sobie poradzić. Tylko by sobie skutecznie z nim poradzić, trzeba działać konsekwentnie.
Trzeba reagować. Mówi pan dużo o internecie. Czy rasizm w Polsce najbardziej właśnie się przejawia w internecie? Jak wygląda polski rasizm?
Za duże
uogólnienie.
Tak, natomiast rzeczywiście w internecie jest piekielnie dużo wypowiedzi o charakterze rasistowskim, czy też stron o takim profilu. Ale oprócz tego wspomniane wcześniej stadiony, to są miejsca, gdzie niestety dochodzi do inwigilacji młodych kibiców, którzy przychodzą na stadiony tylko i wyłącznie po to, żeby dopingować swojej ukochanej drużynie, ale są zarażani ideologią nienawiści. Bardzo często przemycaną pod płaszczykiem jakiegoś takiego troszeczkę fałszywie rozumianego patriotyzmu, tak? Bo najpierw się mówi o pozytywnych wartościach, takich jak przecież na przykład Powstanie Warszawskie, ale bardzo często za taką retoryką idą bardzo poważne treści ksenofobiczne. Tam pojawiają się symbole rasistowskie, na przykład krzyż celtycki. To jest problem, który nadal jest realny na polskich stadionach i tam dochodzi do takiego regularnego, można powiedzieć, zarażania nienawiścią młodych ludzi przez ideologów, polityków, którzy tak naprawdę na promowaniu tych wartości ukrywają swoje
jakieś polityczne
cele. I państwa
akcja również Wykopmy rasizm ze stadionów. Na czym polega?
Tak, to jest jedna z kampanii, którą prowadzimy. Kampania, która właśnie jest skierowana do tego całego świata futbolowego. Teraz jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata i te mistrzostwa pokazują nam, jak piłka nożna potrafi pięknie ludzi łączyć. Jak to jest gra, która jest wielokulturowa. Codziennie, prawdę mówiąc, spotykam ludzi, którzy niekoniecznie są wielkimi kibicami futbolu, ale przez tą magię Mistrzostw Świata jakoś rozmawiają o tym, że nie wiem, kibicuje Chile, kibicuje Brazylii, kibicuje Niemcom i tak dalej, i tak dalej. Futbol potrafi łączyć ludzi. I my w kampanii Wykopmy Rasizm ze Stadionu staramy się właśnie te pozytywne wartości związane z piłką nożną podkreślać i promować je najmocniej, jak się da. Poprzez turnieje, poprzez mecze towarzyskie, poprzez akcje edukacyjne na stadionach, ale także poprzez szkolenia, bo najskuteczniejszą metodą walki z rasizmem na różnych polach jest edukacja. My chcemy mówić, z jednej strony to jest realny problem, nie możemy zamiatać go pod dywan, ale od razu chwilę później mówimy, to jest problem, z którym można sobie radzić, który można rozwiązać poprzez działania edukacyjne, czy to na stadionach, czy to podczas festiwali muzycznych, jak na przykład Live Festival, na którym właśnie się znajduje w tej chwili w Oświęcimiu, czy też poprzez szkolenia skierowane do nauczycieli, czy też policji i prokuratury. chcemy mówić o tym, że jest to realny problem, pokazywać wszystkie zagrożenia z nim związane i pokazywać także przez kampanie społeczne, że każdy poprzez zaangażowanie może skutecznie z tym problemem walczyć.
A z czego wynika rasizm w Polsce?
To jest bardzo trudne pytanie, prawdę mówiąc, i można by na nie odpowiadać. Myślę, że nie jedna poważna książka by nie wystarczyła do tego, żeby oddać ten problem. To jest tak, że często rasizm wynika z niewiedzy. My nie znamy tego innego, obcego, tak myślimy o tym bardzo często, tak działa ludzki mózg, że staramy się kategoryzować i niestety brak znajomości innej kultury sprawia, że się tego boimy. Zupełnie bezpodstawnie, bo inne kultury, inne narodowości to jest coś takiego, co powinno być dla nas motywacją do tego, by poznać, dowiedzieć się czegoś więcej i tak naprawdę otworzyć swoją głowę na inne wartości, inne kultury i inne kraje. No,
to jest niewiedza to jedna przyczyna.
Natomiast bardzo często też, niestety, treści rasistowskie są po prostu podsycane przez różnego rodzaju ugrupowania, subkultury czy nawet partie polityczne. Tutaj świetnym przykładem jest tak głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze antysemityzm, który niestety nadal jest obecny w takim nawet codziennym życiu. Proszę zwrócić uwagę, w takim codziennym języku używamy określeń typu ktoś kogoś ożydził albo nie bądź takim Żydem. To samo dotyczy Romów. Mówi się ktoś kogoś ocyganił. To są takie potoczne sformułowania, których używamy, one są już taką podstawą, można powiedzieć podstawą do tego, by później dyskryminować, bo właśnie kategoryzujemy, bo używamy stereotypów na temat różnych narodowości, a konsekwencją stereotypów, uprzedzeń jest postawa rasistowska czy ksenofobiczna.
Jak ten polski rasizm wygląda? Czy to pierwsze skojarzenie to jest antysemityzm? Ale właśnie czy mowa tylko o tym?
Nie tylko oczywiście o antysemityzmie mowa, bo ten rasizm ma bardzo różne oblicza, on skierowany jest bardzo często wobec mniejszości romskiej. Trzeba pamiętać, że jest to taka grupa etniczna, która jest bardzo mocno w Polsce dyskryminowana i na bardzo różnych poziomach, na przykład na rynku pracy, ale oprócz tego wspomniane stadiony, gdzie ten rasizm ma taki bardzo już mocny wyraz, chociażby w symbolice rasistowskiej, czy wręcz neonazistowskiej. Mówiliśmy o internecie, to jest olbrzymie pole, tak, do popisu dla wszelkich grup. Także poprzez muzykę rasizm czy ksenofobia są promowane. Niestety w Polsce nadal odbywają się festiwale tak zwanego nazi-rocka, czy też muzyki tożsamościowej. Festiwale, które skupiają zespoły, które, umówmy się, w bardzo taki jasny i bezpośredni sposób promują treści rasistowskie, czy czasem nawet wręcz neonazistowskie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, to jest odpowiedzialnością nas wszystkich, by nie pozostawiać tego typu sytuacji bez komentarza, by reagować w każdej sytuacji i nie myśleć o tym jak o małym zagrożeniu. Bo później efektem tego jest to, iż my jako Polacy mamy opinię kraju rasistowskiego, kraju antysemickiego. To nie jest tak, że ta opinia się wzięła znikąd, ale to jest nasza odpowiedzialność, by z tym zjawiskiem walczyć. Mamy przykład ataku rasistowskich kiboli w Londynie, którzy tak naprawdę wystawiają nam w tym momencie w Anglii wizytówkę. Owszem, to się spotyka z reakcją normalnych obywateli, którzy mówią, nie bierzemy za to odpowiedzialności, to jest jakieś wynaturzenie, nie zgadzamy się z rasizmem, ale oprócz tego, oprócz takiego sprzeciwu powinno być także zaangażowanie w działania antyrasistowskie, promujące wielokulturowość, pokazujące to, że nie różnimy się nie różnimy się między kulturami w znaczący sposób i potrafimy zachować z jednej strony swoją własną tożsamość, a z drugiej strony mówić o wspólnych wartościach, które nas łączą i promować, cieszyć się wielokulturowością, cieszyć się tą wielonarodowością.
Właśnie o tej promocji chyba jest tego trochę za mało, bo jeżeli rzeczywiście pojawiają się jakieś incydenty, to jest potępienie, natomiast za mało jest chyba właśnie tych promocji zachowań antyrasistowskich.
Zgadzam się w 100% z panią. To znaczy w Polsce czy też za granicą zbyt mało mówimy o tym, co nas łączy, a bardzo lubimy mówić o tym, co nas dzieli między ludźmi. To znaczy takie miejsca jak festiwal muzyczny czy koncert po prostu, mecz piłkarski, to są doskonałe okazje do tego, by mówić o tym, jak muzyka czy futbol potrafią nas jednoczyć. I to miałem dokładnie na myśli, mówiąc o odpowiedzialności nas wszystkich. Każdy klub piłkarski, czy w ogóle klub sportowy, może zaangażować się w działania przeciwko rasizmowi. Każdy koncert może być pod hasłem muzyka przeciwko rasizmowi i promować pozytywne wartości. To jest tak, że my zbyt rzadko wykorzystujemy takie miejsca właśnie jak koncerty czy stadiony do promowania pozytywnych postaw, a one się wręcz narzucają. To znaczy na boisku piłkarskim to nie liczy się to, kto ma kolor skóry, tylko to, jak gra. I największe drużyny na świecie są wielokulturowe. Mówmy o tym głośno, promujmy tą wielokulturowość. To samo w szkołach. W szkołach rzadko się mówi o wielokulturowości, rzadko się mówi o bogatej, wielokulturowej historii Polski. A przecież to jest coś takiego, z czego powinniśmy być dumni. I niestety to nie jest w ten sposób, jak bardzo często jest to na przykład podkreślane przez polityków czy celebrytów, że no, jak my możemy być rasistami, mówią, skoro mamy tak bogatą, wielokulturową historię. No, to jest historia, którą niestety troszeczkę o nią nie dbamy i nie podkreślamy tego, że największe czasy, najpiękniejsze czasy Polski to czasy wielokulturowe i warto o tym
Ale też
mówić
się zastanawiam
głośno.
Nad tym, na ile właśnie ta historia i te utrwalone stereotypy są przyczyną tego, że cały czas jeszcze z rasizmem no musimy walczyć w naszym kraju. Bo to są te stereotypy odnośnie Romów, odnośnie Żydów i jest powszechne przyzwolenie na to, że na temat dowcipów, na temat jakichś stygmatyzujących określeń, cały czas jednak to przyzwolenie jest.
No tak, przede wszystkim trzeba wyjść z tego założenia, że stereotyp, czyli mylne, sztywne generalizowanie jest błędne, tak? To jest błędne myślenie i tak o tym trzeba myśleć, tak trzeba to interpretować. Rzeczywiście w Polsce bardzo często różne treści ksenofobiczne bazują na uprzedzeniach zakorzenionych od lat, ale to jest tylko jakby, to nie oddaje całej perspektywy, całej prawdy o wielokulturowych korzeniach Polski, jakie tak naprawdę wszyscy mamy. To znaczy, trzeba te stereotypy, te mity obalać. Trzeba mówić o tym wyraźnie, że to jest mylne, sztywne generalizowanie. Trzeba pokazywać wszystkie pozytywy, które są związane ze społeczeństwem wielokulturowym, czy wieloetnicznym, wielorasowym. To jest bardzo trudne zadanie z jednej strony, bo trudno jest walczyć ze stereotypami, ale z drugiej strony nie będziemy w stanie żyć razem w społeczeństwie wielokulturowym, jeżeli nie będziemy właśnie podkreślać tych wspólnych cech, jeżeli nie będziemy promować tego, co nas łączy, a nie cały czas szukać na siłę tego, co nas dzieli. Mówiliśmy o sporcie, mówiliśmy o muzyce. Przecież fani danego zespołu czy klubu piłkarskiego, oni wywodzą się z różnych kultur. Ten futbol, ta muzyka, one nas łączą, a zbyt często myślimy o tym jako o czymś, co dzieli.
Brunatna Księga to prowadzona od wielu lat dokumentacja incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu Nigdy Więcej na stronie internetowej oraz w formie książkowej. Czy Brunatna Księga staje się coraz grubsza, czy może jest jakaś poprawa, jak pan to obserwuje?
No i niestety Brunatna Księga jest coraz większa i większa. My jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej wydaliśmy całkiem niedawno, kilkanaście dni temu, wydaliśmy pismo, kolejny numer pisma Nigdy Więcej. To numer przygotowane w całości przez Marcina Kornaka, który odszedł od nas już 3 miesiące temu. Marcin przez wiele lat redagował jako prezes stowarzyszenia, nigdy więcej redagował pismo i redagował także Brudatną Księgę. To był sens jego życia i Marcin jakby poświęcił się tej idei przez lata. Mówię o tym nie bez wzruszenia, bo Marcin był moim bliskim przyjacielem przez ponad 10 lat. To był człowiek, który codziennie zajmował się monitorowaniem zjawiska rasizmu. On to spisywał regularnie w Brunatnej Księdze i efektem jego pracy jest obraz pokazujący prawdziwą twarz polskiego społeczeństwa pod kątem ksenofobii, rasizmu, faszyzmu, dyskryminacji. To znaczy Marcinowi udało się oddać w Brunatnej Księdze i w wydawanym przez niego piśmie Nigdy Więcej ten prawdziwy charakter polskiego rasizmu, właśnie podszytego często antysemityzmem, właśnie obecnego na stadionach, takiego trochę frywolnego w internecie i swobodnego, bez żadnej kontroli w internecie. Marcin to monitorował tak naprawdę zawdzięczamy mu coś bardzo dużego, bo dzięki jego pracy widzimy, że to jest problem realny w Polsce, to jest problem, który przez wiele lat był w Polsce lekceważony i to jest problem, który dotyczy nas wszystkich. Znaczy jest obecny w na tylu wielu sferach życia, że nie da się od niego uciec. Marcin też zawsze mówił, że to jest odpowiedzialność państwa i odpowiedzialność nas wszystkich, by reagować na tego typu incydenty, by one nie umykały. Dlatego też prowadził właśnie Brunatną Księgę, tak? Znaczy, żeby pokazać pełne spektrum tego, w jaki sposób te incydenty mają miejsce, w jaki sposób się przejawia ideologia rasistowska na co dzień. Od 1989 roku ponad 50 incydentów opisanych to morderstwa w Polsce. Morderstwa o charakterze faszystowskim. To są takie smutne historie, gdzie ktoś nie pasował do faszystowskiego wzorca dumnego białego Polaka. Podstawą był rasizm, faszyzm, ksenofobia, uprzedzenie, stereotypy. Ale w latach 2011-2012 mamy ponad 600 incydentów odnotowanych o charakterze właśnie ksenofobicznym. To jest wzrost o ponad 30% względem lat poprzednich 2 lat. Natomiast w wydanym piśmie Nigdy Więcej, w ostatnim numerze, który jest dostępny w tym momencie w salonach Empik, każdy może się z tymi statystykami, z tym opracowaniem zapoznać, tam mamy już odnotowanych ponad 500 incydentów. To pokazuje nam, że kolejne 2 lata będą niestety kolejnym wzrostem. I to jest zatrważające, bo to jest efekt bierności polskiego społeczeństwa.
Właśnie, czy problem rasizmu można w ogóle kiedyś rozwiązać?
Tak, oczywiście. To znaczy, to nie jest tak proste. Powiedziałem to z takim dużym przekonaniem, chociaż mam świadomość, że nie jest to takie, że nie jest to takie proste, ale możemy spojrzeć na przykład społeczeństw wielokulturowych, w których udaje się znaleźć wspólny język między narodowościami, między nacjami, między kulturami. Owszem, dochodzi cały czas do incydentów, ale o charakterze rasistowskim, myślę tutaj na przykład o, nie wiem, o Anglii czy o Niemczech. Jasne, tam nadal są tego typu incydenty, ale one są w odpowiedni sposób napiętnowywane przez media, przez opinię publiczną. Poprzez dialog, poprzez szukanie właśnie wspólnych wartości można z tym zjawiskiem sobie radzić i krok po kroku konsekwentnie rozwiązywać.
Poprzez edukację także, a to chyba najważniejsze jest to, żeby reagować i właśnie zacząć coraz bardziej promować zachowania antyfaszystowskie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym telefonicznym gościem był Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
Dziękuję, do widzenia.